Sędziwy Paweł Apostoł, udzielając rad swemu uczniowi, młodemu biskupowi Tymoteuszowi, pisze do niego: Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, w minioną niedzielę rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny, a tym samym weszliśmy w święty czas adwentowego przygotowania na przyjście Pana. Czas wyciszenia i modlitwy. Mam nadzieję, że nasze rozważania właśnie na temat modlitwy będą nam w tym pomocne. Otóż po omówieniu pojęcia i istoty modlitwy chrześcijańskiej, jej konieczności i skuteczności, wypada nam teraz zająć się jej rodzajami. Niektóre z nich wylicza święty Paweł, pouczając biskupa Efezu Tymoteusza w cytowanym powyżej fragmencie. Rzeczywistość modlitwy jest niezwykle bogata. Toteż z jednej strony potrzebne są pewnego rodzaju podziały i klasyfikacje jej rodzajów oraz form, aby lepiej ją zrozumieć i praktykować. Z drugiej jednak strony te podziały i klasyfikacje mają jedynie znaczenie umowne, ponieważ nie są w stanie wyczerpać tego bogactwa, które pochodzi od Ducha Świętego. On bowiem przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Zwykle jest tak, że jakiekolwiek podziały poznawanej rzeczywistości dokonujemy ze względu na jakiś punkt odniesienia. I tak ze względu na podmiot, czyli tego, kto się modli, rozróżniamy modlitwę indywidualną i zbiorową, czyli odprawianą z innymi w jednym czasie i jednym miejscu. Szczególną postacią takiej modlitwy zbiorowej jest liturgia godzin, której niebawem poświęcimy więcej uwagi. Ze względu na sposób celebrowania modlitwy możemy dokonać podziału na modlitwę ustną i modlitwę myślną. Ta pierwsza to modlitwa wypowiadana ustami, a więc głośno i przy użyciu konkretnych słów oraz formuł modlitewnych, zwłaszcza zalecanych przez Kościół. Wśród nich szczególne znaczenie ma modlitwa Ojcze Nasz, jaką pozostawił nam Jezus Chrystus. Wspomniana wyżej modlitwa zbiorowa z zasady jest modlitwą ustną. Trudno byłoby bowiem inaczej doświadczyć jedności w modlitwie, która właśnie przez współbrzmienie słów daje niepowtarzalne odczucie jedności i wspólnoty. Natomiast modlitwa myślna, jak wskazuje nazwa, dokonuje się w myślach, a więc bez głośnego wypowiadania słów. Tym samym daje większe możliwości swobodnego wyrażania własnych treści i tekstów modlitewnych, nierzadko spontanicznie rodzących się w sercu pod wpływem Ducha Świętego lub pobożnego uczucia. Ten podział, moim zdaniem, domaga się uzupełnienia rozróżnieniem między modlitwą werbalną i pozawerbalną, czyli modlitwą słowną i bezsłowną. Wiadomo bowiem, że także w myślach, bez poruszania wargami, wypowiadamy słowa modlitwy, czy to w postaci szacownych formuł, czy też spontanicznych wyznań. Jakkolwiek są to jednak słowa i pojęcia, które w pewnych sytuacjach, zwłaszcza w uniesieniach pod wpływem Ducha Świętego, nie dają możliwości wyrażenia tego, co przepełnia serce. Wówczas jest miejsce na modlitwę pozawerbalną, która nie opiera się już na słowach i formułach, ale jest westchnieniem pełnym miłości, płynącym gdzieś z dna duszy. Kilka tygodni temu mówiliśmy, że w miarę rozwoju modlitwy coraz bardziej nasila się pragnienie milczenia po to, by patrzeć i miłować. Dla właściwego rozumienia i praktykowania modlitwy ważny jest podział ze względu na treść. Rozróżniamy zatem modlitwę przeproszenia, zwaną także przebłaganiem, modlitwę prośby, dziękczynienia i uwielbienia. Zdaniem niektórych wyliczenie tych form modlitwy w takiej kolejności wskazuje zarazem na stopnie jej rozwoju. Oznaczałoby to, że modlitwa uwielbienia stoi znacznie wyżej niż modlitwa prośby. W niektórych środowiskach, które szczególnie dużo uwagi i czasu poświęcają modlitwie, zdarza się, że prawie wcale nie praktykuje się modlitwy przebłagania i prośby, jakoby, rzekomo, niezgodnej z postawą dziecka Bożego. Oczywiście takie stawianie sprawy jest sprzeczne z zachętą Chrystusa, by prosić i to prosić wytrwale. Ponadto takie stawianie sprawy odsłania pewnego rodzaju duchową pychę. Modlitwa przeproszenia, zwana także modlitwą przebłagania, ma za przedmiot uznanie siebie samego sprawcą grzechu i wobec tego koncentruje się wokół wzywania Bożego miłosierdzia oraz prośby o odwrócenie słusznej kary za wyrządzone zło. Z tego względu często pojawiają się w niej wezwania typu: zmiłuj się, Panie, okaż miłosierdzie swoje, odpuść mi moje grzechy i tak dalej. W takiej postawie wyraża się uznanie dla świętości Boga i Jego uwielbienie. Nie można więc powiedzieć, że ta modlitwa grzeszników jest gorszej jakości niż uwielbienie bezgrzesznych. Wiemy bowiem, że o jakości modlitwy decyduje wiara i pokora, zgodnie z tym, co mówi psalmista: sercem pokornym i skruszonym nie pogardzisz, Boże. Podobnie uczy święty Piotr Apostoł: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Modlitwa prośby, podobnie jak modlitwa przebłagania, odwołuje się do nieskończonej dobroci i hojności Boga. Wyraża powierzanie wszystkich swoich spraw i trosk, całego siebie, Bożej Wszechmocy, a zarazem wyraża głębokie przeświadczenie, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Toteż autentyczna modlitwa prośby ma u podstaw pokorę. Dodajmy na marginesie, że modlitwa prośby jest najczęstszą formą naszego zwracania się do Boga, nierzadko podyktowana doraźną potrzebą. Koniecznym dopełnieniem modlitwy prośby musi być dziękczynienie. Jej praktykowanie zawsze wiąże się z jakimś konkretnym, otrzymanym dobrem, duchowym lub materialnym. Toteż i dziękczynienie powinno być konkretne. Należałoby wystrzegać się składania dziękczynienia Bogu tak w ogóle, za wszystko. Bo wszystko często oznacza po prostu nic. Zdanie sobie sprawy z tego, że Bóg naprawdę zaspokaja nasze najdrobniejsze nawet potrzeby, nie tylko rodzi pokorę, ale umacnia wiarę, nadzieję i miłość. O ile dziękczynienie jest za coś, to uwielbienie polega na zatrzymaniu się pełnym zachwytu nad jakimś atrybutem Boga, nad Jego tajemnicą, pięknem, dobrocią i tak dalej. Nielogiczna jest zatem aklamacja typu: Uwielbiam Cię, Boże, za to, że stworzyłeś ten piękny świat. Poprawniej będzie powiedzieć: Uwielbiam Cię, Boże, w pięknie tego stworzonego przez Ciebie świata. Modlitwa uwielbienia to wstęp do kontemplacji. Być może dlatego, jak wspomnieliśmy wyżej, uważana jest za najdoskonalszą formę modlitwy. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, zdając sobie sprawę z różnorodności form i rodzajów modlitwy chrześcijańskiej, nie gaśmy ducha, lecz poddajmy się Jego natchnieniom. On, który przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie potrafimy się modlić tak jak trzeba, w odpowiednim momencie podsunie nam taką formę i treść modlitwy, która najbardziej będzie odsłaniać prawdę naszego serca i tym samym będzie Bogu najmilsza. Z Panem Bogiem.